Powiedziałem tydzień temu na temat wszystkiego, które mamy, wszystkiego, co możemy, wszystkiego, o czym wiemy. Dzisiaj moglibyśmy sobie to w skrócie przypomnieć i krok dalej zrobić, czyli powiedzieć sobie, jak czerpać tego wszystkiego, skoro ciągle jednak objawiają się braki. Przypomnijmy sobie najpierw jeszcze raz. A więc jesteśmy ludźmi, którzy od momentu, kiedy się znaleźli w Chrystusie, wszystko mają. Wszystko mogą. Wszystko wiedzą. Ktoś będzie chciał większej ilości dowodów na ten temat, no to nagranie z poprzedniego czwartku. Może chociaż po jednym wersecie sobie przypomnimy, żeby to utrwaliło się. Jak to, że wszystko mamy, bo chociażby jest powiedziane, że jesteśmy współdziedzicami tego, który ma. Bóg ma wszystko, a my jesteśmy współdziedzicami Chrystusa. To już jest proste. Ale czytaliśmy też, że boska jego moc oderwała nas wszystkim. No dobrze, a to, że wszystko możemy, wynika z... tekstu, który mówi, że wszystko mogę w tym, którym jest. Ale też mówiliśmy o liście do Efezjan, gdzie jest napisane, że według mocy działającej w nas Bóg jest w stanie uczynić daleko więcej niż nawet myślimy, to co prosimy. Wszystko możemy. No i powiedzieliśmy sobie, że wszystko wiemy, bo na namaszczenie Jana 2:20 i 27 mamy namaszczenie świętego wiemy wszystko, bo to namaszczenie nas pouczy. A więc ty wszystko masz, wszystko możesz i wszystko wiesz. A więc w czym problem?
W braniu.
Nie ma problemu. W braniu. Właśnie. No jak będziesz słabo brał, to też nie będziesz dawał. Bo jak możesz dawać, nie mając? Żeby dać już wszystko, musisz mieć. Musisz wziąć. My musimy brać jak najwięcej, aby jak najwięcej dawać. Niektórzy wierzący, których spotykam, mówią o skromności, że oni nie chcą zbyt wiele. Im wystarczy. Ale tego rodzaju mówienie zakłada, że oni nie chcą, nie zamierzają być wielkimi dawcami. Może wygląda to skromnie, że im wiele nie trzeba do życia. To wygląda skromnie, ale tak naprawdę to objawia egoistyczną naturę życia, która nie chce być dawcą. A Bóg chce, byśmy wiele dawali. Nie będziesz dużo dawał, gdyby już mało miał. Musisz mieć dużo, żeby dużo dawać. No i więc tak, problem jest w braniu, tak? Spróbujmy najpierw z tym, że wszystko mamy. Jak to jest, że wszystko mamy? Jak to zrobić, żeby to, że wszystko mamy, było widoczne? No, to jest temat, który w tym jednym punkcie miałby prawo pogrążyć nas na wiele czwartków. I właściwie to tym jednym punktem, szczerze mówiąc, to potrafią żyć całe ruchy kościołów. Całe denominacje. Szczególnie tak zwane kościoły wiary, ruchy wiary. Głównie głoszą i nauczają na temat tego, jak to zrobić, żeby mieć. Żeby objawiać to, że wszystko mamy. A więc to nie jest taka hop-siup rzecz, ale powiedzmy sobie, na ile to jest możliwe. Jak zrobić, żeby mieć? zaczyna się od Twojego połączenia. Jesteś połączony z tym, który ma wszystko. Rozumiemy? Nie może o tym, o czym teraz mówimy, pomyśleć sobie człowiek nienawrócony, bo on jest odłączony od źródła. Mówi mi się, a z jakiegoś źródełka czerpie ktoś tam, że tyle ma. No właśnie, my, żeby mieć wszystko, musimy być podłączeni do źródełka, w którym jest wszystko. Tym źródłem jest oczywiście Bóg, On ma wszystko. Cytowałem wam Ageusza, gdzie Bóg mówi, moje jest srebro i złoto. Sam Bóg mówi, mój jest świat, jego mieszkańcy, wszystko co mają, to jest bodajże 24. I teraz kwestią jest, żeby z tego wszystkiego korzystać, a nie tam wiązać koniec z końcem, ledwo raty za ratami, długi za długami, pożyczki za pożyczkami, bieda klepana, klepana tak na okrągło, że jejku. Posłuchajcie, czy ty mi przeszkadzasz, czy mi się wydaje?
Nie, mówię tylko, głośno.
Czyli przeszkadzasz mi. To jest coś, czego nie mówiłem tydzień temu. Czyli nie mówiłem jakichś przykładów. A jakieś mówiłem, tylko które. Zacząłem przerabiać tą lekcję tego, że wszystko mam. I jak to ma się objawiać w moim życiu? Kiedy zacząłem potrzebować, bo o co chodzi, że jest czas w naszym życiu, kiedy jesteśmy dziećmi i nie potrzebujemy. Jest czas, kiedy jesteśmy nienawróceni. Tak było z większością z nas, z każdym z nas. Że byliśmy nienawróceni i wtedy liczyliśmy na własne siły. Ale przyszedł moment, że się nawróciliśmy do Boga. No i teraz. Jedną sprawą jest to, że potrzebujemy żyć. A jeszcze ważniejszą sprawą jest to, że potrzebujemy służyć. I to, aby te rzeczy się działy, my musimy mieć. No i ja nie myślałem o tym, kiedy za młodu znalazłem sobie pracę. Nie brakowało mi za bardzo, chociaż za dużo specjalnie nie zarabiałem, ale nie brakowało mi niczego jakoś. Dopiero zrozumiałem, jak wiele potrzebuję, kiedy przyjechałem do Kutna. I wtedy zacząłem się zastanawiać, czy ja mam wszystko, czy nie, bo w Biblii jest napisane, że wszystko mam, tak? Bóg obdarował nas wszystko. I ja zacząłem wierzyć temu słowu, kiedy popatrzyłem na swój pokój na ulicy Pałacowej, pokój, który już nie istnieje, bo rozebrany ten budynek. Tam, jak się wjeżdża na szczyt przed tą bramą, po lewej stronie był taki spalony budynek i za nim był taki przybudówcy. Ja tam 2 lata spędziłem. I patrzyłem na kartony, których jeszcze nie miałem do końca gdzie wypakować. Patrzyłem na półmetrowy grzyb wokół sufitu. Patrzyłem na brak samochodu przez wiele lat zresztą. I na własną kieszeń oraz na często pustą lodówkę i niezapłacone rachunki. I w momencie, kiedy tak było, to zadawałem sobie pytanie. Gdzie jest wszystko to, co ja mam mieć? To w Bogu mam wszystko. Gdzie to jest? Ja to pytanie zadawałem sobie wtedy. I już sobie tak nie zadaję tego pytania, bo jest troszkę inaczej teraz. Ja też z moim myśleniem jest inaczej. Bo myślę, że niektórzy z was, może słysząc to, co dzisiaj ja mówię, słyszycie, że macie wszystko. Wszystko macie. Może wrócicie do domu Popatrzycie na niezapłacone rachunki. Popatrzycie może niektórzy na braki w lodówce. Inni może na braki większego kalibru. I spytacie się, gdzie to jest? Ja wam dziś mówię, to wszystko jest u Boga. No świetnie. Ale ty tego potrzebujesz tutaj, a nie u Boga. Tu, w garści musisz mieć. Tu. Cóż ci, że wszystko masz u Boga w niebie, jak tu nie masz. I klepiesz bidę po plecach, a ona tobie. No, i wtedy musiałem sobie znaleźć wyraźne odpowiedzi. Po pierwsze, dlatego, że chciałem iść za Bogiem i za Jego Słowem. Po drugie, chyba sam katastroficznie potrzebowałem tego, żeby wiedzieć, co myśleć. I zacząłem, ale nie wiem, czy zacząłem, czy nie, na pewno gdzieś tam w tych początkach jedna z ważnych myśli, jakie dotarło do mnie, nie wiem, czy przez kazania, czy przez jakąś książkę, czy Biblię, czy przez objawienie, już nie pamiętam, to wiem, że musiało dotrzeć, że bez względu na to, co widzę, niezależnie od tego, co trzymam w ręku, ja muszę i tak zgodzić się z Bogiem, że ja mam wszystko. Od czegoś musimy zacząć. A Biblia mówi, że mamy się trzymać mocno wyznania. Więc niezależnie, iż czasami się coś, Boże, ja tu potrzebuję, tu, to jednak nie mamy wyjścia, jak tylko w pokorze zacząć od wypowiedzenia właściwego słowa. Bo jeżeli wypowiemy słowo niezgodne z Biblią, to zamykamy gwałtownie drzwi i wszelkie źródła i już nie damy im prawa, aby przyniosły nam złote i srebro. Rozumiesz, jeżeli ty powiesz, Boże, ja nie mam, ty widocznie nie dajesz mi, ty mi nie chcesz dać, po prostu ja mam być biedny, ja nie mam nic, ty nie masz nic, my nie mamy nic, to po prostu zamkniesz te drzwi. Koniec. I ja po prostu musiałem się zgodzić i powiedzieć, że bez względu na to, co widzę, ja wiem, że mam wszystko. Ja nie rozumiem, jak to jest, ale ja wiem, że Biblia mówi, że ja mam wszystko. I dziś po latach powiedziałbym to samo w wielu sytuacjach innych. Nawet gdy nie rozumiesz, to nie jest ważne, że nie rozumiesz, bo to, że nie rozumiesz, przeminie. Pewnego dnia wszystko zrozumiesz. Czy w piekle, czy w niebie zrozumiesz. Będzie objawienie, kiedy przejdziemy za granicę naszego życia. Niezrozumienie przeminie. Brak pieniędzy, czy nadmiar pieniędzy przeminie. Ale Słowo Boże nie przeminie. A ono powiada, że zostaliśmy ubłogosławieni wszelkim błogosławieństwem. I że Bóg darował nam w Chrystusie wszystko. I uczynił nas współdziedzicami Chrystusa. Więc to, co na pewno każdy z nas potrzebuje powiedzieć, przyjść do domu, popatrzeć na niezapłacone rachunki, otworzyć pustą lodówkę i powiedzieć, mam wszystko, żeby zapłacić te rachunki i żeby napełnić tą lodówkę. I żeby w tym garażu było, co potrzeba, jeśli jest. Jeśli nie ma, to można powiedzieć, że nawet w Chrystusie masz garaż i to, co do niego potrzeba. Musisz zacząć od mówienia tego, co jest wieczne, a braki są przemijające. I ty wybierasz. I większość ludzi, w życiu których nic nigdy się nie zmieni, to są ludzie, którzy wybrali, aby wypowiadać biedę, zamiast wypowiadać obietnice. A więc ty podejmujesz decyzję. Pamiętaj, słowo trwa wiecznie. Bieda nie. Wypowiadaj wieczne słowo. W Chrystusie mam wszystko. I to mów tak jakby w twarz okolicznościom, które są. Do rachunków, do braków, do czegokolwiek. Patrzysz i mówisz nie mam. Ale powiedz nieprawda. Mam wszystko w Chrystusie, czego potrzebuję. I to jest sprzeczne z rozumem ludzkim, ale powiem Ci, że rozum ludzki też przeminie. Więc nie przejmuj się rozumem ludzkim. Słowo Boże nie przeminie. Poza tym rozum ludzki jest ograniczony strasznie. Bo co Twój rozum rozumie? Rozumie to, co Cię tylko otacza. To jest strasznie krótkowzroczne. To są bzdury, to co Twój rozum rozumie. Rozum Twój tyle rozumie, ile oczy zobaczą. A słabe oczy mam. W dodatku one widzą dzień dzisiejszy. Jutro dobrze nie widzą. Wczoraj już kiepsko pamiętają. Nie polega na własnym rozumie, mówi Biblia. Słowo Boże mówi, że wszystko mam w Chrystusie. To jest podstawa. Jeżeli to do Ciebie nie dotrze, to znaczy, że masz pychę. I to znaczy, że Bóg nie może w Twoim życiu wykonać dzieła. Jesteś pyszny i mądrzejszy od Boga. Zgadzasz się ze swoimi okolicznościami, a nie przyjmujesz Słowa Bożego. I tak naprawdę nic nie zmienisz w swoim życiu. Dlatego musimy podjąć decyzję, że to, co widzimy i rozumiemy, kładziemy pod Boże Słowo. A ono musi być na wierzchu. A ono mówi, że mamy wszystko. I ja będę mówić, co mówi Słowo Boże, a nie to, co mówi mi życie. Ludzie mówią, takie jest życie. Nie. Jakie jest Słowo Boże i jakie przyjmiemy, takie będzie życie, a nie takie jest życie i trudno. Tak szatan mówi, abyśmy własnymi ustami przypieczętowali biedę i zagubienie. Rozumiemy to? Od czegoś musimy zacząć. I teraz jedna z ważnych w tym miejscu lekcji przyszło do mnie poprzez słowo ona mi zawsze gdzieś się wymyśla, no? W Łukaszu lub w Mateuszu to jest, że ci, którzy mają, będzie im dodane, a ci, którzy nie mają, Mateusza 18. Tak? Albo niekoniecznie. Coś puka, no i co zrobić? To może w Łukaszu. No to jest tu. Łukasz, Mateusza 25-29. Mateusz 25-29. Popatrzcie. Każdemu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrany to, co ma. Prawdopodobnie w tej chwili czytamy oś. Czytamy, przeczytujemy, przyglądamy się osi. W duchowym świecie, która ma największy wpływ na świat widziany. Jeżeli to do nas nie dotrze, nie zmieni sposobu myślenia i działania, no to marne są szanse na korzystanie ze wszystkiego. Teraz zobaczcie. Kto ma, będzie mu dane i obfitować będzie. Obfitowanie. Coś, co Jezus pokazał nam. Jako rzecz dostępną, tak jakby dla każdego. Przygotowane, obfitowanie. Czyli wszystko, co potrzebujesz i ponad to. Prawda? Bo gdy masz na styk, to nie jest obfitowanie. To gdy masz ponad stan, tak, że możesz dawać innym, to jest obfitowanie. Kto będzie obfitował? Ten, kto ma. Ale ten, kto nie ma, to i to, co ma, będzie mu odebrane. I zanim to słowo przekonało moje serce, to najpierw musiałem prosić o objawienie, zrozumienie tego, co to znaczy, że będzie odebrane komuś, kto nie ma. Kto jest ten, kto nie ma? Już Ci mówię. Ktoś, kto patrzy na rachunki i mówi, że nie ma na ich zapłacenie. Ktoś, kto otwiera lodówkę i pustą widząc, mówi, nie ma. Ktoś, kto patrzy, że nie ma garażu i mówi, nie ma. Samochody w garażu nie ma też? Nie ma. A masz coś? Nie, nie mam. A w ogóle coś? Nie, nie ma. To jest ktoś, kto nie ma. Ludzie tego rodzaju to tacy jegomości, którzy powiedzą, że nie ma, nawet gdy naprawdę mają połowę. Ale w ich ustach jest słowo nie ma. Mają cząstkę, ale ponieważ nie potrafią żyć przez wiarę, a raczej żyją przez niezadowolenie, to jest taka ciekawa rzecz, żyją przez niezadowolenie, bo człowiek, który wierzy, że ma wszystko, nie jest człowiekiem pełnym roszczeń i niezadowolenia, tylko pełnym wiary. Który wierzy, że ma wszystko i widzi wszystko, nawet gdy fizycznie prawie nie ma nic. Czyli jest zadowolony, jakby miał wszystko. Nie jest człowiekiem, który ma roszczenia do wszystkiego i jest zgniły w swojej atmosferze, tylko żyje, jakby miał wszystko, nawet gdy jest nic. I teraz mamy ludzi, którzy mogą mieć połowę, ale oni mówią, że nie ma i są wiecznie niezadowoleni. I mówiąc, że nie ma, kładą pieczęć. I według tego słowa, to co mają, będzie im odebrane, aby stało się to, co powiedzieli. Jest słowo, którego wam nie kazałem nigdy otworzyć, tylko cytowałem czasami, co nie jest dobre. Raz w życiu wam mogę powiedzieć, byście je otworzyli lub zapisali sobie. To jest Salomona 18:20. W owocu swoich ust nasyca człowiek wnętrze swoje. Syci się plonem swoich warg. Śmierć i życie są w mocy języka. Syci się plonem swoich warg. W owocu swoich ust nasyca człowiek wnętrze swoje. Gdy mówi, że nie ma, to świat niewidzialny to słyszy. Może nikogo nie być w domu, ale bój się Boga i miej respekt przed rzeczywistością duchową. Słuchają tego i aniołowie, i demony. Jedni i drudzy chcą wykonać twoje słowo. Jak mówisz na dobrą stronę, to wykonanie aniołowie, powiesz mam. Aniołowie biorą się do roboty. Jak powiesz nie mam, to demony biorą się do roboty. Rozumiesz? Masz połowę i powiesz, co to jest, ja nie mam nic, badziewie. I demony mówią, jest. Zróbmy to, co powiedział. Zjedźmy go do zera, kompletnie. Rozgrabmy, wynieśmy, wyprzątnijmy tak, żeby naprawdę był mniej niż zero. I pracują nad tym. I bieda jest wtedy gwarantowana. Tak samo czasami ludzie w duchowych sprawach mówią, ja nic nie mam, duchowo nie, jestem skrączek. Ja jestem chrześcijanin, który nie ma żadnych darów, absolutnie, do niczego się nie nadaje. Wtedy demony przychodzą z łańcuchami, żeby związać takiego człowieka i żeby naprawdę nigdy nie mógł się ruszyć z miejsca i niczego nie miał. Ale oto może być chrześcijanin, który ma, otworzy lodówkę, patrzy o górę. O górę. Boże, smalec. Rama. Czy tam Kasia. Tak? W imieniu Jezusa jesteś pełna lodówko. Pełna, pełna. Przychodzą goście. Ja im daję, żeby głodni nie wychodzili. I daję im jeszcze na zapas. Halleluja, lodówko. Czy ty mnie słyszysz, co będziemy robić? Dzięki ci, Panie, za tego ogórka. Amen, smacznego. Sobie mówię. Lodówko. Ja dziękuję Bogu za pełnię stopy. Rachunki. Alleluja. Dużo większe będę płacić. Dzięki ci, Panie, że stać mnie na zapłacenie 10 razy większych. I wtedy aniołowie mówią. Amen. Co mówi Jezus?
że kto ma, temu będzie dodane. On mówi, że ma, że stać go na zapłacenie. Nie wie jeszcze jak. W sumie w tym momencie nawet kasy z kieszeni nie wyciągnął, bo naprawdę jej nie ma. Ale mówi, ja wiem, że ja zapłacę ten rachunek i wiele innych. Bo w Chrystusie mam wszystko. Ja nie wiem, jak to do mnie z nieba spadnie. Ja nie muszę wiedzieć. Albo ja nie wiem, jak to będzie. A kto ci powiedzie, że masz wiedzieć? Bóg jest Bogiem cudów. Ale ty powiedziałeś, amen, mam, aniołowie. Trzeba tak zrobić, żeby to teraz się stało. Bo Słowo Boże mówi, że będzie mu dodane i obfitować teraz. Dlatego, gdy my mówimy, że nie mamy, z wiarą, w depresję, wywołujemy duchy ubóstwa. I jest wtedy źle. Oczywiście, którzy mają nieporozumienie w tym temacie, bo niektórzy już nie wiedzą, czy powiedzieć prawdę, że są chorzy, czy nie powiedzieć, czy przyznać się, że są zdrowi w Chrystusie na przykład. Albo ktoś dzisiaj może na przykład nie mieć na chleb i teraz nie wie, co zrobić. Powiedzieć, nie mam, czy mam na chleb, nie? Generalnie ten ktoś nie chodzi to, że on mówi, Panie, dziękuję Ci, że mam. I kiedy idzie do ludzi, nie musi gadać, o, nie mam na chleb, nie mam na chleb, nie mam, nie mam, nie mam, co ja zrobię, oho, oho. O to jest wywoływanie duchów ubóstwa. Ale ktoś ciebie się zapyta, słuchaj, masz na chleb? Możesz powiedzieć w tym momencie prawdę, no, wiesz, no akurat w tym momencie no nie ma pieniędzy. Ale aleluja. Rozumiesz, to jest inna postawa. Słuchaj, aleluja. Są tacy ludzie, wiary, którzy czasami pyta, a jak tam finansowo? Jest dobrze. Masz do co jechać w tym momencie? Słuchaj, jakoś to będzie. No nie, no nie ma w tym momencie, ale chwała Bogu. Są tacy, którzy zapytam, masz pieniędzy? Wiesz, jest ciężko. Ciężko jest, nie mam właściwie, nie wiem, czy ja będę w stanie, czy... wiesz... Powiem wam o innych kolejnych punktach, bardzo ważnych. Ktoś, kto ma pieniądze w Chrystusie, jest człowiekiem, który to pokazuje. Ci, co nie mają pieniędzy ani przez wiarę, ani fizycznie, też to pokazuje. Wiecie jak? Bo Bóg powiedział, dlatego wam mówiłem, że to jest punkt, który może zająć wiele spotkań, ale spróbuję dzisiaj go skończyć. Bo Bóg powiedział, że jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzę. Powiedział? My, mając cokolwiek, mamy miarę, którą mamy pokazywać. I teraz, co robi człowiek, który nie potrafi wierzyć, że ma? On używa miary, nie tylko swoich ust, ale i czynów. Demonstrując, że nie ma. Ktoś, kto wierzy, że ma w Chrystusie, jest w stanie dzielić się z innymi. Prawda? Może być mniej niż inni, ale jest w stanie się z nimi dzielić. Jest w stanie dawać innym, bo co on wtedy robi? On czynem pokazuje, że ma. Aniołowie mówią, widzisz, on pokazał, że ma. Użył miary, a jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą. I jeszcze natłoczoną włożą za nadrze wasze. A są tacy ludzie, którzy są biedni. Biedni. Tam koniec z końcem ledwo. I po prostu są tylko biorcami. Ktoś, kto tylko bierze w swoim życiu, tylko bierze i nie potrafi dawać, pokazuje duchowemu światu, że jest zeraz. Że nie ma nic. I zmusza Boga do wykonania słowa, że kto nie ma, to i to, co ma, będzie mu oddane. istniejemy. Więc dawanie jest strasznie ważną czynnością w życiu chrześcijan. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz w dawaniu, którą sam Bóg ustanowił wręcz jako właśnie, jakby powiedzieć, nawet nie użył tego słowa, ale taki zrobił kontekst, że wynika z tego, że to ma być jeden z kluczy do otwierania okien błogosławieństwa w niebie. I to jest dziesięcina. Bóg mówi: wystawcie mnie na próbę. Wiecie, do kogo Bóg to powiedział? Do bogaczy. Tak? Którzy mają tak dużo kasy, że ich stać na to. Prawda? Nieprawda. Powiedział to do ludzi biednych, do Izraela, który był biedny. Mówi: popatrzcie, szarańcza wyżarła wasze plony. Nie macie. Wasza winnica nie wydaje plonu. Działacie, plonu nie ma. Nie styka ciągle. Bóg mówi: właśnie dlatego, że nie masz i że masz za mało, to właśnie dlatego potrzebujesz dawać, aby otworzyć okno niebieskie. Im mniej mamy, tym bardziej dawanie jest dla nas potrzebną rzeczą. Bo wtedy to dawanie pokazuje światu duchowemu miarę, którą chcemy, żeby nam odmierzono. Rozumiemy to? Ktoś, kto tego nie rozumie, nie chce zrozumieć, po prostu nie jest w stanie wejść w te prawdy duchowe, o których teraz mówimy. Ktoś, kto nie jest w stanie wejść w dawanie, nie jest w stanie wierzyć, że wszystko ma. Bo jak ty możesz powiedzieć tak: mam wszystko w Chrystusie, a na przykład przeczytasz w Biblii, żeby dawać dziesięciny, bo już nie mogę dawać dziesięciny, bo mam za mało. No to jest sprzeczne. No, albo masz wszystko i możesz, albo na nic ci nie stać. Rozumiemy o co chodzi? I to jest ten właśnie problem. Dlatego ktoś, kto wierzy, że ma w Chrystusie wszystko, jego stać nie tylko na dziesięcinę, jest go stać na dzielenie się z biednymi, na to, żeby dać coś sąsiadowi, żeby dać innym biedniejszym w zborze. A dziesięcina to jest jako normalna rzecz. I on pokazuje, że ma. I jemu będzie to dane. A ktoś, kogo na nic nie stać, a dziesięcina to już w ogóle nie stać, bo po prostu jestem zbyt biedny, to znaczy, że pokazujemy, że nie mamy. Czyli tkwimy wtedy świadomie, zgadzamy się na ubóstwo w naszym życiu. Oczywiście Bóg nikogo nie zmusza do niczego. We wszystkim my podejmujemy decyzję. Jesteśmy tutaj? No właśnie, i powiem wam tak jeszcze przy okazji, że pomyślałem, że do wielu z nas, bo wielu z nas jest pogrążonych w ubóstwie, prawda? My jesteśmy zborem w połowie ubóstwiało finansowo. Ludzie tutaj w tym zborze, tak jak w tym mieście, są w ciężkich tarapatach finansowych, prawda? Połowa z nas leży. I ponieważ połowa z nas leży, to właśnie te osoby nie są dawcami. Ani specjalnie ofiar. Przecież się nie sprawdzą tego, ale to już widać, jakie mamy ofiary. Ani dziesięć. Ale ja wam coś powiem. Jeżeli chcecie złamać ducha ubóstwa nad swoim życiem, musicie zacząć dawać. Jeśli nie zaczniecie dawać, to jest wasz wybór. Macie prawo tkwić dalej w ubóstwie. To jest naprawdę poważna rzecz. Jeżeli chcecie, możemy się umówić, mogę wam udostępnić różnego rodzaju nauczania, możecie przyjść do mnie, włożę wam słuchawki na uszy, możecie cały dzień słuchać na ten temat, żeby zmienił się sposób myślenia. Proszę słuchać różnych nauczycieli, różnych kaznodziei z nagrań, żeby przekonać swoje serce, że dawanie naprawdę jest potężnym kluczem, z czego dziesięcina jest tylko małą częścią. Uwierzcie. Dlatego zobaczcie, że jeżeli człowiek nie widzi duchowego świata, nie widzi miary, która tu jest w Biblii, jeżeli my myślimy tylko ludzkimi kategoriami, nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. Bo po ludzku myślą, to mamy proste dodawanie. 2 plus 2 równa się 4. Jak oddajemy 2, zostanie mi 2 za mało. Ale jeżeli chodzimy w duchowym świecie i wierzymy, że Bóg nam daje, że On ma wszystko, to będę w stanie robić inne rzeczy. Teraz spróbuję wam to pokazać, abyście zobaczyli coś. Spróbujcie. Chociaż w mojej rzeczy jest trochę za mało przykładów, chciałbym, by było więcej. Moja żona ma kilka ciekawych przykładów, też takich niesamowitych, ale też w wielu książkach przeczytacie na temat świadectw o tym, co Bóg czyni w życiu tych, którzy dają. Czyli co siejesz, co dajesz, oczekujesz, że dostaniesz to samo. Nawet nie oczekujesz, Bóg chce ci to dać. Na przykład, kiedy zamieszkałem w Kutnie, jedna z rzeczy, którą dawałem, no owszem, mieszkali u mnie ludzie, którzy byli z misji, przyjeżdżali, mieszkali po parę miesięcy z grupami całymi, żeby pomagać, działać w Kutnie, w mieście. Ale to jest inna sytuacja. Byli ludzie ubodzy, którzy zostali wyrzuceni z domu za nawrócenie. Ale też inni ludzie, nawracali się ludzie. I praktycznie moje mieszkanie było prawie, żeby powiedzieć, wspólnym domem wszystkich, którzy w tym czasie się ponawracali, bo przychodzili kiedy chcieli, siedzieli ile chcieli, dopóki się nie ożeniłem, czyli to trwało jeszcze 7 lat, jak byłem w Kutnie, to mnie to zupełnie nie przeszkadzało i to nawet pasowało. I parę osób mieszkało u mnie. Po prostu dałem mi miejsce, żeby mieszkali ze mną. Ciekawą rzeczą jest to, że kiedy po 2 latach sam zacząłem potrzebować mieszkania, nie było problemu, żebym gdzieś głowę skłonił. Później znowu miałem 2 lata inne mieszkanie i historia się powtarzała, że ciągle mieszkali u mnie ludzie, mieszkali tabunami. Potem znowu przyszedł moment, gdzie przez 1,5 roku ja potrzebowałem gdzieś mieszkać i miałem gdzie mieszkać. Po prostu Bóg mi to zwrócił. Zwrócił jeszcze bardziej, zwrócił w taki sposób, że dał mi własne mieszkanie. Po prostu oddał mi to, z czym ja się podzieliłem, to mi oddał. Normalnie. Dostałem pieniądze, żeby kupić mieszkanie. Fizycznie. Z Polski pieniądze. Żadne zagraniczne, żadne z zachodu, żadne z konszachtów, układów. Nikt mi nie daje. Po prostu ktoś przyszedł i powiedział, to są pieniądze dla ciebie. Na mieszkanie. Kup sobie mieszkanie. W ten sposób kupiłem. To był normalnie cud. Nic z gruszki, nic z pietruszki. W życiu bym się nie spodziewał, że tak będzie. I nie miałem żadnych na to przesłanek, że tak będzie. Po prostu Bóg dał. No, możecie w to nie wierzyć. Mnie to zupełnie nic nie zmieni, że ktoś może w to nie wierzyć. Tak po prostu było. Potem był taki czas, że miałem samochód. Pierwszy samochód. I też wiedziałem, że będę potrzebował kolejne samochody. Pierwszy samochód postanowiłem dać, bo wiedziałem, że potrzebuję dostać lepsze, a nie stać mnie na lepszy. Skoro nie stać mnie na lepszy, to pomyślałem, że jedyne, co mogę zrobić, to zasiać ten, który mam. Nie było to może najszczęśliwsze, bo on już był w zbyt kiepskim stanie, żeby go dawać. Chociaż to zrobiłem. A następny samochód, nie, tak mnie Bóg po prostu przekonał. Nie wiem, czy zawsze tak mam robić, może niekoniecznie, ale tak wtedy mnie Bóg poprowadził, że skoro ja potrzebuję samochodu i nie stać mnie, to żebym kupił samochód komuś, kto też go bardzo potrzebuje lub może bardziej. Posłuchaj, ten sposób myślenia. Nie stać mnie było na mój własny samochód, więc kupiłem komuś samochód i go cały rok na raty spłacałem. Aż spłaciłem. Więc nikt mi tu nie musi mówić, że ja komuś mówię o pieniądzach, o dziesięcinach, o czymś, że kogoś nie stać. Jak mogę pokazać to na własnym przykładzie. Zrobiłem coś, na co mnie nie było stać dla siebie samego. Na raty komuś kupiłem. I Bóg w następnym czasie zrobił coś takiego, że potem przyszedł ktoś, kto zaproponował mi sam sobie pożyczyć ci pieniądze na samochód. Ktoś mi zaproponował sam pożyczkę, kiedy chcę to oddam i kupiłem sobie wtedy tą zestawkę. A potem trzy następne samochody dostałem za darmo. Normalnie za darmo dostałem trzy samochody po kolei, które się skończyły. Jeden w prezencie ślubnym dostałem, taki Audi, pamiętam, ta setka, wykończył się jakoś dosyć szybko. Ktoś zobaczył ten samochód, kto mnie holował gdzieś na konferencji, powiedział mi, no, muszę dać ci inny samochód, przepraszam, że nie jest nowy, ale lepszy niż ten, więc dostałem sobie drugi samochód. A potem ktoś powiedział, ten samochód, co masz, ci się kończy, może daj go komuś, to w ogóle nie ma, ja mam do ciebie lepszy samochód. Wtedy dostałem trzeci samochód. Czyli Bóg jest w stanie, tylko jest ta rzecz, że my musimy pokazać, że mamy. I ja z jednej strony, nie mając samochodu, pokazałem duchowemu światu, to jest akt za tak zwany, nazywa się to zasianie. Pokazałem, że mam, skoro mogę dać. Rozumiesz? I to duchowy świat zobaczył i dostałem potrójnie z powrotem. A co jeśli Bóg ci powie coś więcej? Był taki czas w moim życiu, nie mogę zbyt wiele o tym mówić, bo to jest wciąż sfera pieniędzy, ale był czas w moim życiu, który trwał, nie wiem, czy rok, czy dwa lata, gdzie Bóg mi pokazał pewną osobę i powiedział, oprócz dziesięciny. A wcale nie miałem wtedy tak, że ciągle wszystkie rachunki jeszcze były ponadpłacane, że taką kupa pieniędzy w brud. Wcale nie. I Bóg mi powiedział, połowę wszystkich pieniędzy, które dostajesz, masz dawać Jemu. A ja sobie pomyślałem, że On mniej potrzebuje pieniędzy ode mnie, że ja bardziej potrzebuję. Ale Bóg mi powiedział, że mam dawać Mu połowę pieniędzy, które ja dostaję prywatnie dla siebie. Tak po prostu powiedział. Aż do odwołania. Oprócz dziesięciny. I teraz kwestia jest to, że jeżeli ja bym powiedział, ale ja przecież nie mam. Ja mam tu, nie, tu mi brakuje. Tu. To wtedy nie mam mowy o posłuszeństwie Bogu. Ale jeżeli ja wierzę, że mam wszystko w Chrystusie, że mam pełne źródło zaopatrzenia w Nim, to znaczy, że stać mnie na wszystko. Stać mnie na zrobienie tego, co Bóg mi każe zrobić. Jeżeli mam wszystko w Chrystusie, to stać mnie, żeby dawać dziesięcinę i stać mnie, jeśli On mi powie, żeby połowę moich własnych pieniędzy dać komuś, kogo On mi wskaże. Tylko przez wiarę. Dlatego jest napisane, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On wynagradza posłusznych. Wynagradza posłusznych. Rozumiemy? Dlatego ci, co nie wierzą, nie dają. I nie mają. I mieć nie będą. A ci, co wierzą i patrzą na Boga, pokazują to, że mają wszystko. Pokazują tym, co mówią, że mają i tym, co robią.